dobre książki.
Georgina Gryboś, audycja Dobre Książki, oczywiście w Radiu Kraków Kultura, a ze mną moja zapowiadana gościni i Państwa zapowiadana gościni Izabela Janiszewska. Dzień dobry.
Dzień dobry, szalenie mi miło.
No mnie również miło. Zaraz się zastanowimy nad tym szalenie. Czy szaleństwo nas będzie wieść przez twoją książkę, czy niekoniecznie. Spotykamy się, proszę państwa, żeby porozmawiać z Izą o jej nowej książce Ludzie z mgły. Wydawnictwo Czwarta Strona. Możecie państwo sięgać i już sprawdzać, z czym mamy do czynienia. Natomiast Izo, twoja książka jest kwalifikowana jako thriller psychologiczny. Czy ty się z tym zgadzasz? Czy możemy mówić o czystej gatunkowej literaturze w tym przypadku?
Mam poczucie, że i kryminał, i thriller współcześnie tak wyewoluowały, są tak bardzo pojemne, że można w nich zawrzeć także inne gatunki. I myślę, że ja w swojej najnowszej książce robię tam nieco miejsca dla takich ustępów, które można by być może nawet nazwać literaturą piękną, więc myślę, że jest to książka, w której można znaleźć wiele, nie tylko kryminał i thriller.
Powiedziałaś to magiczne słowo literatura piękna. Zastanawiam się, czy w twojej głowie pracuje ten podział, o który toczą się spory nie tylko w sieci, ale poza siecią, związany z wyższością literatury pięknej nad literaturą gatunkową. Czy ty w ogóle wytworzyłaś w swojej głowie jako czytelniczka, nie tylko jako pisarka, taki podział na coś lepszego i gorszego? Czy po prostu w twojej głowie książki to dobra literatura albo niedobra, albo ta, która po prostu do ciebie nie przemawia? Jak to u ciebie wygląda?
A kiedy czytam książki, to przede wszystkim raczej oceniam je nie ze względu na gatunek, a ze względu na jakość historii, na to, jak ta historia jest opowiedziana, jakim językiem, jak na mnie oddziałuje, jakie emocje wywołuje. I bez względu na gatunek, czy jest to literatura piękna, czy jest to kryminał, czy być może jest to literatura obyczajowa, nie ma to dla mnie zupełnego znaczenia. Jeśli historia jest dobra, jeśli bohaterowie są takimi postaciami, za którymi ja jako czytelniczka chcę iść, jeśli ta historia ma głębszy sens, coś przekazuje, budzi emocje i rzeczywiście trzyma przy sobie wręcz za gardło czytelnika, to ja uważam, że to jest dobra literatura. Taka, która coś w czytelniku budzi, która coś zmienia i która dokądś prowadzi. Która nie jest tylko chwilową zabawką, a czymś, co może pozostawić w czytelniku ślad. I myślę, że bez względu na gatunek właśnie tego szukam.
Mm-hmm. A powiedz, potrafisz się postawić w pozycji czytelniczki swojej książki, którą napisałaś? Czy gdybym poprosiła cię o to, żebyś opowiedziała z perspektywy czytelniczki o ludziach z mgły, potrafiłabyś stanąć obok i popatrzeć na tę historię zupełnie obiektywnie, chłodno? Czy to jest w ogóle niemożliwe w przypadku swojej książki, nad którą spędzasz kawał czasu, kawał swojego życia?
Bardzo trudno byłoby mi znaleźć taki dystans, żeby opowiedzieć o swojej książce trochę jakby nie była moja. Myślę, że po pierwsze dlatego, że jest jeszcze dosyć wcześnie, ona się właśnie ukazała, więc tego czasu nie minęło zbyt wiele. Po drugie dlatego, że ja bardzo emocjonalnie i z ogromnym zaangażowaniem podchodzę do pracy nad książką. Już na etapie konstrukcji bohaterów i całej tej historii gdzieś w moich myślach, przez etap zbierania informacji, researchu, a później w tym najintensywniejszym czasie, czyli podczas pisania. I myślę, że ze względu na to głębokie zaangażowanie w to tworzywo, jak patrzę na swoje opowieści, byłoby mi trudno spojrzeć na to z boku, bo nadal gdzieś ta historia we mnie mocno pulsuje.
Mm-hmm. Powiedziałaś o researchu, powiedziałaś o tym, że mocno wchodzisz również emocjonalnie w proces tworzenia, więc poproszę cię, żebyś trochę odsłoniła tego warsztatu. To zawsze kusi, zawsze chcielibyśmy zerknąć do tej pracowni pisarza. W naszej głowie pewnie wciąż pojawiają się takie obrazy strudzony nad maszyną do pisania albo nad rękopisem. Oczywiście czasy się zmieniają i nieco się uśmiecham, ale faktycznie zwłaszcza w przypadku kryminałów, czyli tych, takich misternie tkanych konstrukcji, gdzie układamy sobie puzelki przez całą książkę, a przynajmniej chcielibyśmy, żeby tak było. No wyobrażamy sobie tego pisarza czy pisarkę, który stoi przed wielką tablicą i niemal jak komisarz albo aspirant, który jest bohaterem czy bohaterką jego książki, rozsupłują węzełki czerwonej nici i po prostu po nitce do kłębka próbują rozwikłać zagadkę. Trochę sprowadzisz na ziemię ten obraz pisarki?
W moim przypadku tablicy nie ma. Są natomiast notesy i w tych notesach pojawiają się luźne zdania, słowa tajemnicze, których znaczenie potrafię rozszyfrować tylko ja, ponieważ to, od czego zaczynam historię, to zwykle jest pytanie, które zadaję sobie, co chciałabym opowiedzieć i co ta historia miałaby właściwie wnieść. Dlaczego ktoś miałby chcieć to przeczytać? Co miałaby przekazać? Myślę, że jestem trochę jak człowiek, który przychodzi do stadniny i wybiera, szuka konia, na którym będzie jeździć i ja potrzebuję takiego konia, z którym to będzie naprawdę niezapomniana przejażdżka, więc szukam tej muzy, tego natchnienia, badam różne tematy, tematy z obszaru reportażu, tematy, które dzieją się współcześnie, tematy społeczne i szukam w tym tego narowistego konia, który rzeczywiście pozwoli mi odbyć niezapomnianą przejażdżkę. I kiedy już wiem, o czym chcę opowiedzieć i wiem, jak chcę to zrobić, to zaczynam bardzo dużo czasu, uwagi i myśli poświęcać temu tematowi. Wtedy właściwie przybieram taki filtr i wszędzie dookoła w świecie zaczynam widzieć strzępki informacji, które mi się do tej historii mogą przydać. Wtedy też szukam konsultantów. Szukam konsultantów z obszaru kryminologii, medycyny, psychologii, z bardzo wielu dziedzin, po to, żeby jak najwięcej to wiedzieć. Wiedzieć się na temat, który mnie interesuje. I właśnie w międzyczasie, zbierając te wszystkie informacje, w mojej głowie, jak z klocków Lego, buduje się powoli ten książkowy świat, świat opowieści, budują się sylwetki bohaterów. Nie wiem o nich jeszcze wszystkiego, ale wiem wystarczająco dużo, by móc puścić tę machinę w ruch i by te osoby, te postaci ożyły. Stąd w notesie pojawiają się czasem takie impresje, pojedyncze zdania, cytaty albo luźne myśli, które później mają odzwierciedlenie w książce, na przykład w idei, w charakterze któregoś z bohaterów albo w jakiejś przewodniej myśli dla danego rozdziału, bądź czasem dla całej historii.
A powiedz w takim razie, zanim do researchu jeszcze wrócimy, mam nadzieję, i do twoich konsultantów i konsultantek, chciałam cię zapytać o te pierwsze impresje, czy pierwsze powidoki, które się pojawiły w przypadku książki Ludzie z mgły, bo tytuł nam już troszkę podpowiada, zresztą okładka również osnuta i przykryta przez tę mleczną zawiesinę, w którą od czasu do czasu zdarza nam się wpaść. Zaczęło się od mgły, zaczęło się od informacji, którą znalazłaś w prasie o jakiejś historii. Jakie były początki Ludzi z mgły?
To właściwie ożyło we mnie dwutorowo. Z jednej strony rzeczywiście trafiłam na taką mleczną mgłę, która białym kokonem otulała podlaskie łąki i lasy, wręcz wylewała się tym białym mlekiem z pomiędzy drzew i patrząc na nią czułam wręcz ciarki na plecach. Im dłużej się jej przyglądałam, tym bardziej oczyma wyobraźni zaczynałam widzieć takie kształty ludzkich sylwetek i gdzieś ta myśl była we mnie żywa i nie mogłam z niej zrezygnować. I zaczęłam się zastanawiać, kim mogliby być ci ludzie, co mogliby chcieć mi powiedzieć. I jednocześnie wróciła do mnie historia, którą czytałam ponad 20 lat temu, reportaż Wojciecha Tochmana o człowieku, który powstał z torów i uznałam, że ktoś taki, człowiek bez pamięci, który obudził się przy torowisku i nie wiedział, kim jest, jak się nazywa, ani skąd się tam wziął i który do dzisiaj nie odzyskał tej świadomości, że ktoś taki jest trochę takim człowiekiem z mgły i gdzieś te dwa pierwsze zdarzenia plus ta pamięć właśnie o historii człowieka, który powstał z torów, spowodowały, że ta książka zaczęła we mnie narastać, żyć i pęcznieć.
Trochę czułam się przerażona, kiedy powiedziałaś, że zaczęłaś sobie wyobrażać, czy wręcz widzieć ludzi z mgły. Ty często masz takie sytuacje, kiedy do tego stopnia świat na ciebie działa, czy ty z nim w jakiś sposób, ciężko powiedzieć, współodczuwasz, czy po prostu masz tak niezwykłą wyobraźnię, bo bardzo trudno. Poza tym, dlaczego ludzie? Dlaczego na przykład nie jakieś błyszczące oczy, które nagle przenikają przez mgłę? Masz podejrzenie, skąd akurat taki obraz, który się wtedy zrodził w twojej głowie?
Zupełnie nie. Myślę, że ten obraz, który się zrodził w mojej głowie, nieco przywoływał obrazy Beksińskiego, czyli to są takie pejzaże raczej ponure, raczej ciężkie i niepokojące, więc nie jestem pewna. Mam poczucie, że to jest trochę tak, że wszystko, cała kultura, którą przez lata nasiąkałam, kultura popularna, kultura wysoka, kinematografia, sztuka, wystawy malarskie, że to wszystko gdzieś we mnie jakoś osiada i że to wszystko jest i w odpowiednim momencie, gdy pewne czynniki się łączą, zaczyna żyć własnym życiem. Ja wtedy jestem trochę takim ekranem, na którym ta historia się wyświetla i zupełnie nad tym nie panuję. Niekiedy w życiu jest to pomocne, tak jak na przykład w mojej pracy pisarskiej, ale są takie momenty, gdzie ta wybujała wyobraźnia bywa też trudna, tak? Bo na przykład może wywoływać niepotrzebny lęk albo niepokój.
Bardzo poetycko o tym opowiadasz. W zasadzie trochę się poczułam, jakbyś mnie z powrotem przeniosła na strony swojej książki. No ale pociągnijmy kolejną nitkę. Pociągnijmy nitkę pamięci i człowieka bez nazwiska. Jest w ogóle to realne w XXI wieku? No, poniekąd historia, którą opisał Tochman, a którą ty się posługujesz teraz, czy inspirujesz, pokazała nam, że tak. Ale jakie miałaś myśli, kiedy tworzyłaś tę postać? Przenosiłaś tego człowieka znalezionego z torów na karty książki? Wyobrażałaś sobie możliwe scenariusze? No bo zderzasz nas z jakby świetnie skonstruowaną historią tej postaci. Oczywiście muszę się gryźć w język, żeby państwa tutaj nie zabrać państwu zabawy i poszukiwania. Ale tak sobie myślę, pamięć? Człowiek bez pamięci, próba wyobrażenia sobie, co on odczuwa, co było największym triggerem w przypadku człowieka bez pamięci?
Tym, co mnie szalenie fascynowało i właściwie było jak taki uwierający kamień, który wpadł do buta od wielu, wielu lat, było to, jak to jest prawdopodobne, bo tak było w przypadku człowieka, który powstał z torów, że w prawie 40-milionowym kraju, kiedy twarz tego człowieka pojawiła się we wszystkich mediach, na okładkach gazet, na plakatach w dużych miastach, w programach telewizyjnych, jakim cudem jest to prawdopodobne, że nikt tego człowieka nie rozpoznał? Przecież każdy styka się jakoś, przynajmniej gdzieś, z innymi ludźmi. Każdy czasem musi coś kupić w sklepie, ma jakąś rodzinę, nauczycielkę z podstawówki albo sąsiada. Więc wydaje się to nieprawdopodobne, że nikt przez ponad 20 lat nie zgłosił się i nie rozpoznał tego człowieka. I tak jak pytasz, czy w XXI wieku jest to możliwe? Otóż okazuje się, że tak, ponieważ niedawno jeden z policjantów postanowił raz jeszcze dokładnie przyjrzeć się tej sprawie i znaleźć rodzinę albo kogoś, kto chociaż zna mężczyznę bez tożsamości, który sądownie został nazwany Janem Wojciechem Manem. I niestety, mimo uporczywych, długich poszukiwań, nadal nie udało się tej tożsamości prawdziwej ustalić. Myślę, że to jest coś fascynującego, że być może w świecie są ludzie, którzy wiedzą, kim on jest, ale z jakiegoś powodu nie chcą tego ujawnić. I ta niemożność znalezienia świadków, odkrywców, osób, które mogłyby uwolnić tę pamięć, była czymś, na czym bardzo mi zależało, żeby to wyeksponować i pokazać. Stąd mój bohater, człowiek duch, człowiek bez pamięci, człowiek, który wyłania się z mgły, który podobnie jak ten prawdziwy bohater reportażu Wojciecha Tochmana również nie wie, kim jest i bardzo długo nikt nie potrafi mu pomóc.
I zapowiedziałaś o współpracy ze swoimi konsultantami i konsultantkami i zastanawia mnie ten medyczny obraz niepamięci czy utraty pamięci. Co zdradzili ci lekarze? Co jest takim dodatkowym smaczkiem, jeśli tak brzydko w zasadzie mogę w tej sytuacji określić, kiedy myślimy o utracie pamięci? Czy jest możliwy powrót do zdrowia, czy niekoniecznie? Czy dzieje się coś, co powinniśmy wiedzieć, albo może co dać jakąś wskazówkę, na przykład jak się zachowywać w takiej sytuacji, czy w spotkaniu na przykład się z taką osobą?
W pracy z neurologami, z psychiatrami, którzy w swoim doświadczeniu zawodowym wielokrotnie pomagali ludziom odzyskiwać pamięć, swoim pacjentom, dowiedziałam się między innymi tego, że bardzo pomocne jest szukanie jakichś takich lin łączących z przeszłością, jakichś punktów zaczepienia. I to się robi w wieloraki sposób, chociażby przy terapii z psychologiem albo psychiatrą. Podczas terapii pacjentowi pokazywane są różne obrazy i sprawdza się wtedy, jak on reaguje na te obrazy. Zdarza się, że też obserwuje się zachowanie pacjenta i jeżeli on wykazuje zainteresowanie jakąś dziedziną życia, na przykład tak jak było w przypadku człowieka, który powstał z torów bez pamięci, tam odkryto zupełnie przypadkowo, że on sobie świetnie radzi z prowadzeniem autobusu. I dzięki temu można było szukać jego korzeni gdzieś w rejonach osób, które pracowały jako kierowcy autobusów. Niestety to też nie pomogło odnaleźć. Znowu inna pacjentka okazało się, że świetnie sobie radzi z maszyną do pisania i to też pozwoliło otworzyć pewne drogi i odblokować coś w niej, w jej pamięci, pozwolić jej odnaleźć siebie. A to, co było dla mnie najciekawsze i o co najczęściej pytałam specjalistów, to to, czy niepamięć można symulować, czy można udawać, że się nie pamięta i oszukać wszystkich, oszukać lekarzy. I prawda jest taka dosyć, prawda leży po środku, dlatego że z jednej strony raczej nie da się oszukać medyków, ponieważ takiej osobie przeprowadza się rzeczywiście bardzo dużo różnych testów psychologicznych i jeżeli lekarze profesjonalnie przykładają się do swojej pracy, to wyłapią pewne niekonsekwencje w odpowiedziach badanego na pewnym etapie. Jeżeli natomiast jest to lekarz, który z jakiegoś powodu, być może ze swoich jakichś życiowych, prywatnych powodów, decyduje się mniej zaangażować w takie badanie pamięci swojego pacjenta, to wtedy może dojść, jak to w przypadku ludzi, do pewnych małych uchybień, a uchybienia pozwalają na przedostanie się kłamstwa, więc raczej nie da się okłamywać, chyba że po prostu dojdzie do pewnych małych uchybień lekarskich. Wtedy pewnie kłamstwo jest możliwe.
Georgina Gryboś i Izabela Janiszewska w Radiu Kraków Kultura. Rozmawiamy dziś z moją gościnią o jej nowej książce Ludzie z mgły. Powiedziałam o kłamstwach przed przerwą. Zresztą Iza mnie do tego sprowokowała, więc myślę, że tymi kłamstewkami powoli zmierzymy się z tym, co w książce, przynajmniej na ile możemy. Izo, no trochę twoja książka jest osnuta wokół kłamstw, kłamstewek, pewnych zawoalowanych informacji, tudzież ich braku, ale przede wszystkim stosunku ludzi do siebie w małej społeczności, czyli w Sinicach, w fikcyjnym, jak rozumiem, miasteczku. Powiedz, dlaczego się skupiłaś na takiej wąskiej de facto grupie osób, które pojawiają się w Sinicach, na takim zupełnie zwykłym mieście, w którym faktycznie potencjalnie każdy powinien wiedzieć wszystko o wszystkich, bo tak zwykliśmy mówić o właśnie tych nieco klaustrofobicznych miastach. No a jednak okazuje się, że jak to przeważnie bywa, domy skrywają znacznie więcej tajemnic, rodziny skrywają znacznie więcej tajemnic, aniżeli nam się wydaje. Skąd ten pomysł?
Książkowe Sinice mają pierwowzór w rzeczywistości i właściwie topografia Sinic, to jak to miasto wygląda, jak nazywają się ulice i niektóre budynki, jest wzięta z rzeczywistości. Natomiast nawet będąc w miniony weekend na Podlasiu, jeszcze raz przyglądałam się tym małym społecznościom i myślałam o tym, że tam rzeczywiście to poczucie bezpieczeństwa jest tak duże, ono jest takie otulające i mam wrażenie, że uspokajające, takie aż sztucznie uspokajające, że ma się poczucie, że tam się właściwie niewiele dzieje, że te dni płyną jeden za drugim, że nie ma się czego obawiać, wszystko jest takie znane, wszystkie twarze są znane, ulice są znane, budynki, nic nie zaskakuje i mam wrażenie, że to jest taka usypiająca dobroć, która usypia czujność i wtedy rzeczywiście przez to, że nikt nie podejrzewa, że za zamkniętymi drzwiami różnych domów mogą dziać się złe rzeczy, mogą dziać się dramaty albo rzeczy wręcz potworne, to przez to, że właśnie nikt tego nie podejrzewa, mam poczucie, że to tym bardziej może się zdarzyć. A czy to małe, czy wielkie miasto, to myślę, że wszędzie dzieje się zło, takie zło, które się sączy latami, a pewnego dnia wybucha, ale mam poczucie, że właśnie przyglądanie się temu pozornemu, złudnemu bezpieczeństwu i temu, jak ono eksploduje od środka, bo właśnie za tymi drzwiami są te wszystkie tajemnice i kłamstewka.
Trochę pomyślałam sobie teraz, że zabrałaś mnie do Twin Peaks z tym właśnie pozornym spokojem i pozorną sielanką, gdzie wszystko jest już przecież sprawdzone, pewne rzeczy są ustalone, no i nagle do tej enklawy spokoju, jak mogłoby się wydawać, wdziera się sytuacja, która wstrząsa wszystkimi. U ciebie wstrząsa tym bardziej, że swego czasu mówiło się, że w takich miejscowościach ksiądz, lekarz, nauczyciel to są osoby, które są zawsze na świeczniku, które są obserwowane, które w jakiś sposób wzbudzają jeszcze większe zainteresowanie społeczności. No i ty niestety skazujesz na zniknięcie córkę świetnego ortopedy. No i kolejny temat, zniknięcie. Zniknięcie dlatego, że daje ci więcej możliwości, aniżeli na przykład morderstwo na pierwszej stronie, które od razu łapie za paszczę czytelniczki i czytelników, czy zniknięcie dlatego, że wciąż jest nadzieja?
Zniknięcie dlatego, że cały czas pozostaje otwarta furtka, że te drzwi są niedomknięte i że można tworzyć naprawdę wiele scenariuszy, co za tym zniknięciem stoi. Z jednej strony tak, to jest nadzieja, z drugiej strony jest to niepokój, bo mogły się wydarzyć rzeczy straszne. Więc zniknięcie mają w sobie to, że stwarzają rzeczywiście taki ogromny potencjał fabularny. Można bardzo dużo podsuwać czytelnikowi jako potencjalne rozwiązanie, a ludzka psychika też jest taka, że nie lubi pozostawać w tej niepewności, że jest to jakiś rodzaj niewygody, że dopóki nie wiemy, co się stało, szczególnie właśnie w tej małej społeczności, to można mieć takie poczucie, że skoro dopóki nie wyjaśnimy, skąd się wzięło to zło, czym ono jest i nie zdusimy go w zarodku, to kto wie, czy to zło nie wyleje się za chwilę także na nas, na innych. Więc ta potrzeba domknięcia, znalezienia odpowiedzi jest niesamowicie duża i to też mam wrażenie, że popycha zarówno czytelników, jak i osoby, które gdzieś doświadczają obok siebie takiej tragedii, do wyjaśnienia jej, by móc odzyskać taki względny spokój. Cała tragedia w różnych środowiskach, to jest trochę tak, jakby ktoś do spokojnego jeziora wrzucił kamień i nagle ta woda się burzy, więc dopóki się znów nie uspokoi, w mieszkańcach panuje niepokój.
Ten niepokój zdajesz się jeszcze potęgować tą mglistą zawiesiną. Proszę nie zapominać o tej mgle, proszę państwa, bo ona wcale nas nie opuszcza i to na różnych poziomach w trakcie czytania. Jest potrzebny pewien anturaż właśnie w opowieści, czyli coś, co jest zagadkowe ad hoc, jak na przykład mgła, czy w twoim przypadku jeszcze pewne mity, które krążą wokół domami, czy one są ci potrzebne do tego, żeby wzbudzić w czytelniku jeszcze większy niepokój, aniżeli sama historia?
Ja przede wszystkim myślałam o mgle od samego początku, jako o jednym z głównych bohaterów tej powieści. Ta mgła jest dla mnie równie istotna, co 19-letnia studentka znikająca w białej zawiesinie, czy mężczyzna, który się z tej mlecznej mgły wyłania, więc nie korzystałam z niej po to, by budzić więcej emocji, ale raczej dlatego, że to ona mną zawładnęła. Ona mnie oczarowała i nie mogłam po prostu jej odpuścić. Bardzo chciałam pokazać właśnie te wszelkie aspekty tej mgły, a im głębiej w nią wchodziłam, tym bardziej jako autorka, ale też jako potencjalna czytelniczka odczuwałam te emocje i miałam poczucie, że to wszystko, cała ta opowieść jest w tej mgle zawieszona i nie mogłaby funkcjonować w innym miejscu, tylko właśnie w tym.
Jest w tym coś, ale być może to jest też kwestia tego, że jak ta książka zaczyna się już w człowieku układać, to są takie elementy, które po prostu są niezbywalne i ta mgła jest niezbywalna. Faktycznie masz rację, jak kolejny bohater. A co do bohaterów? Struktura książek, struktura powieści gatunkowych też rządzi się swoimi prawami. Zastanawiam się, jak bardzo intencjonalnie tniesz swoją historię, przenosisz nas na różne płaszczyzny czasowe. Siłą rzeczy sprowadzasz na nas coraz większe zagwozdki i coraz więcej pytań, rzucasz nam trochę kłody pod nogi, można by powiedzieć, no ale oczywiście rozumiem sens tych działań. Czy myślałaś o tym, żeby absolutnie inaczej tę powieść poprowadzić? Czy od początku wiedziałaś, że to musi być trochę echo przeszłości, trochę próba poglądania na tę sytuację, którą opisujesz, w zasadzie sytuacje różne w liczbie mnogiej, oczami przeróżnych bohaterów? Jak ci się to układało już strukturalnie, formalnie w głowie?
W momencie, kiedy wiedziałam już, co chcę opowiedzieć i o czym będzie ta historia i jakie wątki się w niej pojawią, wręcz naturalnym wydawało mi się, że będzie musiała być opowiedziana na trzech płaszczyznach. Jedna jej część dotyczy tego, co się dzieje 2 miesiące wcześniej, to jest właśnie zaginięcie studentki, która odwiedza rodziców, w niedzielny poranek wychodzi do kościoła i znika w tej unoszącej się bieli. Druga płaszczyzna to jest to, co dzieje się teraz, dzieje się to współcześnie i jest to historia człowieka, który z mgły się wyłania. Jest to jeszcze właśnie ta trzecia część, trzeci aspekt, to historia pewnego chłopca, jego matki, ich relacji i wszystkie te elementy łączą się ze sobą trochę jak części warkocza, który się zaplata, więc mam poczucie, że gdzieś naturalnie, wiedząc już o czym chcę opowiedzieć, poczułam, że muszę pokazać to właśnie w ten sposób, na tych trzech płaszczyznach i pozwoliłam sobie pójść w tę stronę, co dzisiaj uważam, że było dobrą decyzją.
Mm-hmm. Powiedz, czy uważasz, że pozwoliłaś swoim bohaterom na pewien spokój po zamknięciu tej historii? Też, żeby nie zdradzać za dużo. Czy uważasz, że jakby przechodzenie przez pewne, czasem nawet traumatyczne sytuacje, czy dowiedzenie się o tym, co jest prawdą, a co nie jest prawdą, zawsze przynosi ulgę, czy niekoniecznie?
Wielu z moich bohaterów szuka prawdy, usiłuje poznać swoją przeszłość, dowiedzieć się rzeczy, które mogą być jakieś definiujące ich los, ich życie. I często w swoich książkach mówiłam o tym, że prawda nie zabija, nie zniewala, tylko wręcz przeciwnie, uwalnia. A tutaj być może to jest też kwestia mojego dojrzewania albo znalezienia innego tematu, innych historii i innych odpowiedzi. Skłaniam się do tezy zgoła odmiennej, ponieważ tym razem uważam, że prawda wcale zawsze nie jest nam potrzebna. Że są takie momenty, że niekiedy od prawdy ważniejsza jest nadzieja i że to nieprawda jest tym, czego należy szukać za wszelką cenę, bo czasami prawda rzeczywiście potrafi być druzgocąca i jej świadomość nie wpłynie na nas w żaden sposób dobrze, a może wręcz zniszczyć wszystko to, co staraliśmy się ocalić. Więc w tej książce pozwalam swoim bohaterom znajdywać prawdę, bać się tej prawdy, bo prawda przecież może być okrutna, nie wiemy, czego tak naprawdę szukamy, a jednocześnie pozwalam im tę prawdę zmieniać i nieco zakłamywać po to, by życie niosło ze sobą więcej nadziei.
No, mówimy o nadziei i jest to bardzo piękne. Równocześnie tak sobie myślę, że nie pozostawiłaś trochę suchej nitki na żadnym ze swoich bohaterów i bohaterek. Oni wszyscy coś mają za uszami. I tak sobie myślę, czy właśnie tak patrzysz na ludzi, czy to jest jakaś taka ogólna idea, czy myśl, która ci towarzyszy, że my wszyscy jednak mamy coś, co chcemy ukryć,
Carl Gustav Jung mówił o tym, że każdy człowiek ma swój cień i w tym cieniu mieści się to, z czym czasem nawet sami nie chcemy się spotkać, na co sami nie chcemy patrzeć i co niekiedy ukrywamy nawet przed sobą, a już przed światem zewnętrznym z pewnością, bo nie chcemy być przecież postrzegani źle, nie chcemy być odrzuceni. Więc myślę, że każdy ma ten swój cień, niekiedy te cienie są krótsze, niekiedy dłuższe, ale gdzieś ta mroczna strona człowieka istnieje, niekiedy się budzi, gdy pojawiają się odpowiednie okoliczności, więc także moi bohaterowie te cienie mają i różne sekrety w tych cieniach niosą przez życie, a co powoduje, że zachowują się w określony sposób, czasem zupełnie nieracjonalny, nierozsądny, sprowadzając na siebie jeszcze większe kłopoty.
Myślę, że to jest dobra puenta naszej rozmowy i tej opowieści. Nie wiem, na ile Państwo są zaintrygowani tą historią. Ja byłam bardzo. To jest taka książka, która zasysa i faktycznie strona po stronie chce się więcej i absolutnie jest się otumanionym i za nas tutaj podchodzi. Udaje jej się nas podchodzić. Izo, a powiedz mi proszę, czy w tej całej gęstwinie naszej mglistej, żeby już zamknąć naszą opowieść, kryją się rzeczy, które sprawiają, że się śmiejesz? To na zasadzie takich zdjęć ponapisowych, które czasami, scen ponapisowych, które czasami widzimy w filmach, czyli Iza na tropie swojego pomysłu. Czy wydarzały się jakieś sytuacje, które wspominasz po prostu humorystycznie po okresie pisania książki?
Och, ta książka, mam poczucie, że wiele radosnych momentów nie ma.
No właśnie.
Natomiast mam poczucie, że, no, że jest to jednak taka opowieść oblepiająca wręcz człowieka, taka trochę szara i ciężka i lepka. Niemniej przy każdej książce rzeczywiście jakieś wesołe rzeczy dzieją się, ale głównie dzieje się to na etapie researchu. Jedną z takich sytuacji była ta, kiedy odezwałam się bardzo formalnym, pięknym listem do szpitala psychiatrycznego w Choroszczy, chcąc napisać scenę ucieczki z tego szpitala w swojej książce, innej książce. I państwo ze szpitala odpowiedzieli mi również w takim pięknym, formalnym tonie, który list zaczynał się od słów szanowna pani. Bardzo nam przykro, ale niestety nie udzielamy wskazówek, jak uciec z naszej placówki. Pozdrawiamy serdecznie. I takie rzeczy się zwykle dzieją i mam poczucie, że one bardzo osładzają ten czas pracy.
Izo, życzę ci, żeby mimo ciężaru twoich historii, nie wiem, jakie masz kolejne plany pisarskie, ale jeśli ty będziesz potrzebować w trakcie pisania takiego oddechu i trochę humoru, to życzę ci, żeby jednak było ich na tyle dużo, żeby równoważyły jednak ciężar i obciążenie na pewno niebywałe, które odczuwa pisarz czy pisarka w trakcie pracy. Więc mam nadzieję, że ci się ziszczą takie dobre momenty. A ja bardzo ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie i za dzisiejszą rozmowę. Trzymam kciuki za czytelników i czytelniczki twojej nowej książki Ludzie z mgły.
Pięknie dziękuję i zapraszam na wyprawę we mgłę.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.